SBS Radio. Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić Państwu po raz drugi już na naszej antenie pana Michała Branta, doradcę finansowego, Certified Financial Planner, który mówił już jakiś czas temu na naszej antenie o planowaniu superannuation, czy planowaniu na emeryturę. Niedawno w konsulacie RP w Sydney odbyło się spotkanie. Dzisiaj rozpoczynamy cykl na temat finansów i superannuation. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, panie Dorota.
W Australii generalnie jest tak, że gdziekolwiek pracujemy, nasz pracodawca wybiera za nas firmę, która zajmuje się superannuation. Pytanie, czy ślepo iść za wyborem pracodawcy, czy samemu decydować i jak decydować?
Generalnie, jeżeli patrzymy na nasz fundusz superannuation, fundusz, który oferuje nam pracodawca, kilka pytań musimy sobie zadać. Pytanie numer jeden to jest, jakie będą koszty tego konta, zatrzymania tego konta. Drugie pytanie to jest, jakie ubezpieczenia zostaną zamontowane w tym funduszu, które często są automatyczne zresztą. No i trzecie pytanie, jakie są zyski, jakie możemy osiągnąć w takim funduszu superannuation. No i oczywiście z tym się wiąże również, jaki mamy w ogóle wybór inwestycji osiągalny dla nas.
Superannuation polega na pewnym portfolio finansowym, czyli portfolio inwestycyjnym i właśnie od tego zależy, czy będziemy mieli dobre zyski, czy może nie aż takie, prawda?
Więc superannuation jest praktycznie przymusowym systemem, który został wprowadzony w Australii wiele lat temu. Polega na tym, że każdy pracodawca musi nam wpłacać 9,5% pensji, jaką zarabiamy. Dodatkowo możemy sobie wpłacać troszeczkę więcej. Są tam pewne ograniczenia, o których porozmawiamy kiedy indziej. W międzyczasie wszystkie wpłaty, jakie tam są wkładane, one są inwestowane. I w tym momencie mamy wybór, jak możemy to zainwestować. To sobie rośnie przez wiele, wiele lat. I koncepcja jest taka, że w momencie, kiedy odchodzimy na emeryturę, będziemy mogli wtedy zacząć wyjmować zysk tych wszystkich inwestycji i będziemy mogli albo wyjąć sobie całą sumę, albo część sumy, albo będziemy mogli sobie ustawić tak zwaną pensję. Czyli będziemy mieli regularne wypłaty w regularnym terminie o sumie, którą sobie sami wybierzemy.
I jak wygląda takie przykładowe portfolio inwestycyjne danego funduszu superannuation?
Więc ogólnie mówiąc, każdy fundusz ma kilka opcji osiągalnych dla nas. Czasami są tylko 4 opcje, czasami może ich być 100. Wybór dosyć szeroki, ale mówiąc w skrócie, jest kilka różnych inwestycji osiągalnych, czyli najczęściej są to akcje na giełdzie, są to również nieruchomości, mogą to być nieruchomości komercyjne, mogą być nieruchomości rezydencyjne, mogą to być też pożyczki dla banków, mogą to być term depozyty, może być gotówka, mogą być bondy. Tam więc jest cała szeroka gama, z czego można wybrać i zazwyczaj patrząc na nasz fundusz superannuation, jest to wszystko zbite do powiedzmy takich grup, gdzie wszystko jest wymieszane razem i one mają swoje nazwy, gdzie możemy zidentyfikować, jaki rodzaj ryzyka i na jakich rynkach są inwestowane. O tym powiem więcej troszeczkę, jak zaczniemy się rozwijać na temat wyboru inwestycji w superannuation.
Zaczynamy nową pracę. Nasz pracodawca nam proponuje taki fundusz emerytalny, fundusz superannuation, a mamy od poprzedniego pracodawcy. Na jakiej podstawie decydujemy, czy zostajemy przy tym naszym poprzednim, czy akceptujemy ten nowy i przenosimy pieniążki, jak porównujemy?
Bo często jest tak, że fundusz oferowany przez nowego pracodawcę jest bardzo atrakcyjny, ale to nie zawsze tak jest. Czasami może być tak, że nawet opłaca się mieć kilka funduszy. To już zależy od kilku czynników, więc pierwsza rzecz, jaką wspomniałem, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest, jakie są koszty. Bardzo często jest tak, że pracodawca płaci za wiele kosztów w naszym funduszu, które oni nam oferują. I często te fundusze są tańsze, ale nie zawsze. Druga rzecz, bardzo ważna sprawa, są ubezpieczenia. Zaczynając pracę w nowym miejscu, jeśli dostajemy nowe konto superannuation od pracodawcy, bardzo często automatycznie dostajemy ubezpieczenie. Ubezpieczenie dostajemy bez odpowiadania na żadne pytania, jeśli chodzi o nasze zdrowie.
Znaczy mówimy o ubezpieczeniu na życie.
Ubezpieczeniu na życie, tak. Może na życie, ale może być też ubezpieczenie na nasze dochody, a także ubezpieczenie od inwalidztwa.
Które jest podpięte pod ten dany superannuation.
Zgadza się. Często jest tak właśnie, że w funduszach oferowanych przez naszego pracodawcę, te ubezpieczenia czasem potrafią być też również i opłacane przez naszego pracodawcę, czyli możemy dostać nawet darmowe ubezpieczenie. I warto zwrócić uwagę, czy takie ubezpieczenie jest nam potrzebne. Jeśli tak, to być może ten fundusz jest atrakcyjnym wyborem dla nas.
Jaka jest średnia opłata procentowo na Superannuation Fund?
Więc powiedziałbym, że procentowo opłaty powinny się zamykać mniej więcej w przedziale od 1 do 1,5%. Taka jest średnia.
Od sumy na koncie.
Od sumy na koncie, dokładnie. Mając fundusz, który kosztuje nas więcej niż 1,5%, najprawdopodobniej płacimy drogo. Czasami jest to warte tej sumy, ale to już zależy od innych czynników. A jeżeli płacimy mniej, to zazwyczaj dlatego, że nasz pracodawca albo tego dopłaca, albo rzeczywiście trafiliśmy na bardzo, bardzo tani fundusz.
Generalnie, które fundusze są najlepsze? Czy to są te fundusze największych firm, czy tych mniejszych, tych butikowych?
Powiedziałbym, że na to nie ma łatwej odpowiedzi. Bo mówiąc, które są najlepsze, dla każdej osoby może to być inna odpowiedź. Dla niektórych najważniejsza jest cena, dla niektórych najważniejsze jest, jakie ubezpieczenie dostają w środku w takim funduszu, a niektórzy patrzą na zyski, a niektórzy patrzą na wszystkie rzeczy.
W związku z tym, jak porównywać te zyski?
Więc jeśli chodzi o zyski, to musimy przede wszystkim zrozumieć kilka podstawowych rzeczy. Numer jeden to jest to, że jeśli porównujemy zyski z jakiejkolwiek inwestycji, czy jest to superannuation, czy nasze osobiste inwestycje, nie możemy patrzeć na to, jaki był zysk w zeszłym roku. To, co się wydarzyło w zeszłym roku, może być kompletnie nieistotne z tym, co się wydarzy w przyszłym roku. Kiedyś nawet była taka słynna tabela, gdzie porównywano różne rodzaje inwestycji przez ostatnie 50 lat i pokazywano ich zyski każdego roku po kolei. I co się okazało bardzo szybko z takiej tabeli, że to, co było najlepsze w zeszłym roku, prawie nigdy nie jest najlepsze w następnym.
A dlaczego tak jest?
Dlatego tak jest, że każdy rok potrafi nam, w zależności od tego, co się dzieje w ekonomii, czy co się dzieje na rynkach, różne inwestycje potrafią przynieść różne rezultaty. I tego nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nawet eksperci nigdy nie wiedzą dokładnie, kto będzie wygrywał w następnym roku. Tak więc patrząc na zysk zeszłoroczny...
Znaczy mówimy wygrywać finansowo, czyli kto będzie przynosił najlepsze zyski.
Jak najbardziej. Mhm. Czyli patrząc to, co było najlepsze w zeszłym roku, prawie nigdy nie będzie dobrym kryterium, aby szacować, w co powinniśmy zainwestować w następnym. W tym wypadku lepszym rozwiązaniem jest spojrzeć na długoterminowe wyniki, czyli powiedzmy wyniki na okresie czasu 5 albo 10 lat, albo nawet i dłużej. To nam zarysuje lepszy obraz, jak różne inwestycje sobie radzą podczas różnych sytuacji, czy w ekonomii, czy na rynku i tak dalej. Często można nawet na internecie znaleźć wykresy. My u siebie w biurze mamy wykres przez okres 50 lat, gdzie pokazywane są różne rodzaje inwestycji i to nam pokazuje fantastycznie, jak średni zysk jest o wiele ważniejszy niż zysk z poszczególnych lat. I bardzo często jest taka sytuacja, że te inwestycje, które mają najwyższe średnie zyski, mają najwyższe wahania.
Czyli jak to zrobić? Wchodzimy na internet, szukamy Superannuation Fund X i wbijamy hasło jakie?
No właśnie, to jest nie jest to łatwa sprawa, żeby to porównać.
No właśnie, tak dokładnie. Myślałam, że nie będzie tak prosto.
Tak, więc przede wszystkim musimy szukać, jakie są returns na przełomie kilku lat. Każdy fundusz będzie się starał zareklamować to i będą pokazywali swoje rezultaty sprzed jednego roku, trzech, pięć, dziesięciu lat. Im dłuższe terminy możemy znaleźć, tym bardziej wiarygodne zaczyna się pojawiać, czym możemy się spodziewać z danej inwestycji. Jak już to zrobimy, pojawia się drugi problem. Porównywanie różnych opcji, jakie są osiągalne w danych funduszach. Bez względu na to, czy jesteśmy w funduszu, który ma 4 opcje, czy ma 100 opcji do wyboru, one wszystkie mniej więcej sprowadzają się do tak zwanych, może powiedzieć, 4 różnych kategorii. Czyli kategoria konserwatywna, gdzie inwestycje zazwyczaj są w rzeczach takich jak term depozyty, czy gotówka, pożyczki dla banków. Coś, co ma bardzo mały procent inwestycji na giełdzie, bardzo mały procent nieruchomości. Są to inwestycje, które dają nam zazwyczaj niskie dochody, niskie zyski, ale mają bardzo niskie wahania. Czy to jest bardzo atrakcyjne dla osób, które nie robią dużego ryzyka, albo dla osób, które powiedzmy inwestują sobie na bardzo krótki okres czasu i nie chcą podjąć ryzyka, zbyt wielkiego ryzyka. Drugą taką bardzo popularną opcją są inwestycje, które mają taką nazwę balanced, czyli coś, co jest wybalansowane. Zazwyczaj jest to rozdział pomiędzy połowa naszej inwestycji jest konserwatywna, a połowa jest agresywna, czyli tak zwany growth. Co wchodzi w agresywną część? W agresywny komponent to są zazwyczaj akcje na giełdzie nieruchomości. One pozwalają na to, że podnoszą średni zysk w naszych inwestycjach, ale jednocześnie każdego roku zwiększają wahania tych zysków, jakie się mogą pojawić. Przykład, jaki podałem właśnie podczas mojej prezentacji, to jest w inwestycji, która jest powiedzmy rozłożona pół na pół pomiędzy konserwatywną a agresywną, powinniśmy się spodziewać negatywnego zysku mniej więcej raz na 8 lat.
Co to znaczy negatywnego zysku? To czyli straty, tak?
Straty, dokładnie. I stopniowo zwiększamy ryzyko i coraz więcej dokładamy do naszej inwestycji akcji nieruchomości. Zaczynamy właśnie zwiększać ryzyko tego, że będziemy mieli coraz większe wahania. Czyli możemy mieć fantastyczny rok, gdzie będziemy mieli zysk powiedzmy plus 25% albo i więcej, ale musimy się spodziewać tym, że możemy mieć rok, gdzie te inwestycje dadzą nam minus 30%. Dopóki więcej z pozytywnych lat niż negatywnych, idziemy do przodu.
I mamy więcej czasu, żeby odczekać, żeby odrobić sobie tą stratę, tak?
Dokładnie. Jedno z pytań, które musimy sobie zadać, ile mamy czasu? Im więcej czasu mamy i tym bardziej możemy sobie pozwolić na wielkie wahania, dlatego że wiemy, że nasza średnia może być większa. Pytanie drugie jest, czy jesteśmy w stanie tolerować takie wielkie wahania? Bardzo dużo osób bardzo źle sypia, jeżeli widzi negatywny zysk na swoich kontach. Więc pytanie jest, czy to jest odpowiedni wybór dla nich.
Czy jest to warte, tak? Stresu i nerwów.
Dokładnie. Bardzo dobrze pani to ujęła. Jeśli porównujemy inwestycje z różnych funduszy albo z tego samego funduszu, jest bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, jakie proporcje są pod tą nazwą. Czyli ile tam jest tych akcji, jaki procent z nieruchomości, jaki procent z agresywnych inwestycji, a jaki procent konserwatywnych. Bo porównując konserwatywne inwestycje z agresywną inwestycją, nigdy nic to nam nie da. Dlatego, że konserwatywna będzie w pozytywnym roku może mieć niższe zyski i pomyślimy sobie, że to nie jest dobra inwestycja. Ale w momencie, kiedy giełda spada, konserwatywna inwestycja będzie pokazywała nam wyższy zysk. Tak więc nie tylko chodzi o to, żeby rozumieć, ile mamy czasu, jaki jest nasz poziom stresu, jaki możemy tolerować, a także musimy sobie zdać sprawę, co jest, ja tak mówię, pod maską.
I często się słyszy, że powinniśmy wybierać takie portfolio, które jest dobrze zbalansowane.
Powiedziałem tak, że dla każdej osoby właściwie odpowiedź jest inna. Wszystko zależy od tego, ile mamy czasu. Spójrzmy na taki przykład. Osoba, która ma bardzo dużo czasu, ma więcej niż 10 lat, jeżeli wybiera sobie inwestycję, która jest bardzo agresywna, czyli ma same akcje, powiedzmy same nieruchomości, wie, że może mieć ryzyko, że z tych 10 lat 4 mogą być negatywne, ale 6 będzie pozytywnych i ona wie, że nie interesuje ją to, że następny rok będzie negatywny, a kolejny będzie pozytywny, bo ta osoba ma tyle czasu, że ona sobie może poczekać. Jeżeli możemy sobie poczekać, nie stresuje nas to, to wybierając bardziej agresywne inwestycje, powinniśmy się spodziewać wyższego wzrostu.
Przez ten okres 10 lat.
Przez okres 10 lat.
Im bliżej jesteśmy do tego momentu potencjalnego wybierania tej emerytury, tego superannuation, ta decyzja właśnie, czy te czynniki, które wpłyną na naszą decyzję, będą inne. Decyzja, którą podjęlibyśmy mając 20 lat, mając 10 lat, mając 5 lat do emerytury, a mając 2 lata do emerytury.
Tak, no fantastycznie pani to jeła, dlatego że tak mniej więcej przebiega tok myślenia każdego klienta. Im dalej są emerytury, tym zazwyczaj mniej przejmują się jakieś ryzyko, bo wiedzą, że mają dużo czasu.
A często w ogóle nawet nie myślą o tym.
A to już odrębna
sprawa. To już w ogóle, to coś tam gdzieś się odbywa, prawda?
Dokładnie. Sama data emerytury nie jest tym końcowym golem dla nas. Dlatego, że nawet podejście na emeryturę, wielu z nas będzie jeszcze żyło z tych oszczędności przez kolejne 10-20 lat, tak więc praktycznie kontynuujemy nasze inwestowanie. Ono się nie kończy w momencie, kiedy dochodzimy do emerytury, no chyba, że wyciągamy całą sumę w tym momencie. Ale większość to ludzi tego nie robi. Tak więc zawsze dobrze mieć w tle, planując takie rzeczy, mieć na myśli, jak długo jeszcze będziemy inwestować.
Na tym etapie chciałabym panu jeszcze zadać jedno pytanie. Wiele osób na dzień dzisiejszy nie wie, czy przechodząc na emeryturę, wolno im wybrać całą emeryturę? Jak wygląda ustawodawstwo w obecnym momencie? A ci, którzy siedzą przy radioodbiornika, już by chcieli wiedzieć, no będę mógł te pieniądze wyciągnąć w przyszłym roku, czy nie będę? Może odpowiedzmy krótko na to pytanie.
Więc krótko powiem tak, że będziemy mogli wyjmować po osiągnięciu pewnego wieku i pierwszy to jest po ukończeniu wieku 60 lat, a drugi po ukończeniu wieku 65 lat. Są pewne restrykcje, o nich powiemy więcej przy następnym odcinku. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.